Co roku 29 października na całym świecie obchodzony jest Dzień Udaru Mózgu. Udar nie wybiera, może dotknąć każdego. W Polsce co roku udaru mózgu doświadcza ponad 70 tysięcy osób, a co szósta osoba na świecie dozna go w ciągu swojego życia. Eksperci podkreślają, że w przypadku udaru każda minuta ma znaczenie. Im szybciej chory trafi do szpitala, tym większa szansa na uratowanie życia i uniknięcie poważnych następstw. Niestety wielu chorych trafia do szpitala zbyt późno, bo objawy są bagatelizowane albo mylone z innymi schorzeniami. Specjaliści przypominają też, że udar można zapobiegać udarom. Światowy Dzień Udaru Mózgu to tu również jest apel o świadomość społeczną i solidarność z osobami po udarze. Ich rehabilitacja to często długa droga wymagająca wsparcia rodziny, specjalistów i społeczeństwa, a przede wszystkim chyba determinacji u samej osoby po udarze. Jak szybko reagować w sytuacji, kiedy osoba obok nas dozna udaru i jak to rozpoznać, co powinno nas zaniepokoić, kiedy sami odczuwamy pewne objawy, pewne symptomy, jak przeciwdziałać udarom. Czy rehabilitacja po udarze pozwala całkowicie wrócić do zdrowia sprzed? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, specjalistkami. Jest z nami gość telefoniczny, doktor habilitowana Marta Masztalewicz, kierownik Kliniki Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w studiu doktor nauk medycznych Anna Bajer-Czajkowska, neurolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Ja tutaj podawałam te dane statystyczne. To robi wrażenie. 70 tysięcy osób w Polsce
to
rocznie.
To już jest 90, pani.
To już jest 90, tak. czyli to jest tendencja zwyżkowa. Dlaczego?
No to jest wieloczynnikowe. Po pierwsze, no społeczeństwo się starzeje. I teraz ta średnia przeżycia jest dłuższa, stąd też choroby wieku starszego są częstsze i bardziej nas jakby obciążają liczbowo. No oczywiście również wcale nie poprawia się kontrola nad czynnikami ryzyka wystąpienia udaru, pomimo że spotykamy się tutaj w studio co roku, mówimy o tym udarze i również to jest wiedza, która jest dostępna w mediach i internecie, i w telewizji, wszędzie mówi się o tych czynnikach ryzyka udaru. No mimo to jakiejś takiej poprawy w zakresie profilaktyki istotnej nie widać.
Mhm. Czy też nasza higiena życia ma tutaj znaczenie, że żyjemy prędzej, że gonimy, że nie mamy czasu na odpoczynek, że wiele osób nawet na urlopie pracuje, że pracuje w niedzielę święta, że pracują w nocy, że nie pozwalamy sobie, nawet jeśli fizycznie nie pracujemy, w czasie, kiedy powinniśmy odpoczywać, to głowę mamy zajętą tymi myślami, że poddajemy się temu, co oferują nam media, internet również. Jesteśmy przebodźcowani. Czy to są też takie czynniki, które wpływają na to, że te udary się pojawiają?
One mają oczywiście znaczenie, natomiast myślę, że to jest znaczenie przeceniane. Wielu ludzi, z którymi pacjentów i ich rodzin rozmawiam, to mają takie poczucie, że ten udar to na pewno z tych nerwów. No, oczywiście ma to znaczenie, ale ten czynnik jest w moim odczuciu przeceniany. Znacznie poważniejsze skutki mają czynniki metaboliczne. Ja wiem, że to my do znudzenia lekarze mówimy o tej otyłości, o nadciśnieniu tętniczym, o cukrzycy, o paleniu papierosów, o alkoholu, ale to są czynniki dominujące, jeśli chodzi o powód wystąpienia udaru. Natomiast stres, no oczywiście, że nikomu nie pomaga w utrzymaniu zdrowia psychicznego i fizycznego, ale absolutnie nie demonizowałabym tego, no bo tak naprawdę no każdy z nas żyje w stresie, każdy z nas, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje i jaką ma sytuację życiową.
Doktor habilitowana Marta Masztalewicz. Mam takie pytanie, żeby zacząć właściwie od podstaw, żebyśmy jednak wiedzieli, czym jest udar.
Udar to jest choroba, która dotyka człowieka nagle. Pojawiają się objawy z powodu uszkodzenia mózgu w związku z zaburzeniem krążenia krwi. Albo krew nie dopływa do mózgu i tak jest w większości przypadków. Udar niedokrwienny jest wtedy efektem uszkodzenia mózgu wskutek niedokrwienia albo wylew krwi do mózgu, czyli udar krwotoczny. To jest tak około 15-20% przypadków. Natomiast po pacjencie, po osobie, która doznaje udaru, nie widać, czy on jest niedokrwienny, czy krwotoczny. Widać objawy, które wskazują na pewno na udar.
Tutaj jest taka obrazowa bardzo kwestia, która też może pozwala zapamiętać, jakie są symptomy, jakie są objawy udaru. To jest zasada czas. Czas, czyli C, ciężka ręka, Z, zaburzenia mowy, A, asymetria twarzy, S, słabe widzenie. Czas natychmiast wezwać pomoc.
I ważne, że te objawy, które pani redaktor wymieniła, takie podstawowe, one pojawiają się nagle. Nagle wykrzywi twarz, nagle pojawią się problemy z wysławianiem, czy mowa niewyraźna, nagle osłabnie ręka, nie może osoba chora podnieść jej ręki, osłabnie noga. Gdy nie na tyle, żeby odjąć możliwość chodu, to pociąga ją nogę za sobą, czy też w ogóle nie jest zdolny wstać i przejść chociażby kilku kroków. I ta nagłość wystąpienia objawów tego typu, zaburzenia widzenia, powinna jak najbardziej dać sygnał, że to może być udar, niezależnie od tego, ile dana osoba ma lat.
Czy jeszcze do tych symptomów, objawów coś warto by było dodać? Bo myślę, że istnieją takie przypadki, kiedy to nie jest takie jednoznaczne. No bo gdyby to było takie proste, oczywiście biorę to w cudzysłów, to mielibyśmy trochę inną sytuację, że szybciej by pacjenci trafiali do szpitala. Bo rodzina, znajomi by łatwiej byli w stanie to stwierdzić, więc myślę, że muszą też istnieć jakieś takie przypadki, które może trochę trudniej rozpoznać.
I tak, i nie. Oczywiście drętwienie, czy mrowienie, czy jakieś odczucia na twarzy, czy na ręce, nodze, albo to jest tylko twarz, albo tylko ręka, czy tylko noga po jednej stronie, to tego typu objawy bywają bagatelizowane. Czasami też pacjenci mówią, a trochę słabsza zrobiła się ręka czy noga, ale myślałem, że przejdzie. Tu nie ma jakichś objawów, z którymi można pomylić. Zaburzenia równowagi też mogą rzeczywiście czasami ukierunkować, że może to błędnik ktoś pomyśli, bo mu się nagle zaczęło kręcić w głowie. Na pewno nagłość wystąpienia objawów powinna od razu być alarmem do tego, że może być to taka choroba. Ale jakichś zmyłkowych objawów nie ma.
A profilaktyka? bo to też jest takie hasło, które jest powtarzane do znudzenia, ale to nie jest banał, to jest prawda, że ta profilaktyka jest ważna. Na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby no, jakoś chociaż trochę sobie pomóc, pani doktor.
Chciałabym jeszcze nawiązać troszeczkę do tego pytania poprzedniego.
O te symptomy, tak?
Nawet nie o te symptomy, tylko dlaczego chorzy tak późno trafiają do szpitala. Mhm. To właściwie nie polega na tym, że tak trudno poznać się na udarze. To raczej wynika z postaw różnych. I w szczególności starsi pacjenci, oni czekają, aż samo przejdzie, aż rozchodzą. Lub też, no niestety, czasami są osoby samotne lub zamieszkujące same.
I nie ma kto
wezwać tego zespołu ratownictwa medycznego. Stąd też te opóźnienia, że ktoś pomylił udar z inną chorobą, to oczywiście zdarza się, ale jednak to nie jest główna przyczyna opóźnień. No, natomiast jeśli chodzi o profilaktykę, to tak jak wspomniałam, te czynniki ryzyka, one generalnie są jednakowe dla wszystkich chorób naczyniowych. Czyli podobne jak dla zawału serca, takie same są dla udaru. Czyli otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, ale też choroby serca w przypadku mózgu. Bez zdrowego serca nie ma zdrowego mózgu. Czyli różnorodne zaburzenia rytmu serca, które są bardzo często przyczyną udaru. No i oczywiście używki, papierosy, alkohol. Rzadziej spotykane używki jak substancje psychoaktywne to u młodszych pacjentów.
Mówi pani o przyczynach, o takich przyczynach, które są, no, mogą stymulować to, prawda? Mogą doprowadzić do udaru. I ja rozumiem, odstawiamy papierosy, odstawiamy tak. alkohol. No, ale na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Ale nie do końca, bo możemy się badać, prawda? Możemy być pod opieką lekarza. Jeśli mamy nadciśnienie, no to mamy, ale nieleczone chyba jest tutaj gorsze niż...
Zdecydowanie. O, na większość czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu niedokrwiennego czy krwotocznego, i to jest dobra wiadomość, mamy wpływ.
Mamy to jest wpływ. Bardzo dobra wiadomość.
Czynniki niemodyfikowalne, takie jak wiek czy grupa etniczna, no to oczywiście na to nie mamy żadnego wpływu. Natomiast na naszą masę ciała, czy na nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane, to już zupełnie zmienia ryzyko wystąpienia udaru. Czy na choroby serca, które powodują zaburzenia rytmu, mamy w tej chwili dostępne doskonałe leki profilaktyczne. Wystarczy po prostu pójść do lekarza rodzinnego, zrobić EKG, wykryć te zaburzenia rytmu serca, zacząć stosować leki, systematycznie je przyjmować i wtedy ryzyko udaru zmniejsza się w sposób istotny. Także na większość czynników ryzyka mamy wpływ. Możemy chorować na cukrzycę, ale możemy ją prawidłowo kontrolować. Mieć niski poziom hemoglobiny glikowanej, chodzić do diabetologa, chodzić do lekarza rodzinnego, kontrolować poziom kreatyniny, czyli funkcję nerek. Także na większość czynników mamy wpływ. Trzymając je pod kontrolą, lecząc się prawidłowo, systematycznie, możemy ryzyko wystąpienia udaru zredukować.
Ale jeśli... zdarzy się udar, to oczywiście może być różnie, bo tych scenariuszy jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Natomiast czy są jakieś tutaj dobre wiadomości? Bo to tak jest, że medycyna się przecież rozwija i coraz bardziej panujemy nad różnego rodzaju chorobami. Czy mamy tutaj dobre wiadomości?
Oczywiście, no, postępy w leczeniu udaru dokonują się może nie tak spektakularnie jak w innych dziedzinach medycyny, no ale to leczenie interwencyjne udaru, czyli w tych pierwszych kilku godzinach, kiedy udar wystąpi, to oprócz leczenia trombolitycznego, które ma już za sobą no, blisko 2 dekady, to mamy teraz leczenie trombektomią mechaniczną.
Co to jest?
To jest leczenie, które polega na usunięciu zatoru lub zakrzepu z naczynia w mózgu, który to zakrzep lub zator odcina dopływ krwi do mózgu. To jest procedura dość skomplikowana i wymagająca sporych umiejętności od przeprowadzającego, ale w tej chwili ona jest dostępna w całej Polsce, a w naszym województwie w 2 ośrodkach. Dostępna jest 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
Doktor habilitowana Marta Masztalewicz. Mam tutaj też pytanie o tę rehabilitację, o roli rehabilitacji, o rolę rehabilitacji w procesie wychodzenia ze skutków udaru. Tutaj na początku mówiłam o tej determinacji, o tej cierpliwości, ale ona dotyczy właśnie nie tylko samego zainteresowanego, ale całego otoczenia.
Tak, rehabilitacja chorego po udarze zaczyna się praktycznie od pierwszych dni jego pobytu w szpitalu, w oddziale udarowym. Oczywiście w tym ostrym okresie i na oddziale neurologicznym może ona mieć nieco mniej intensywny charakter czy zakres niż na oddziałach rehabilitacyjnych. Ale zaczynamy praktycznie od samego początku i to jest nie tylko rehabilitacja ruchowa, ale również praca z neurologopedą. To jest również rehabilitacja funkcji poznawczych i też kwestia przystosowywania pacjenta do prawidłowego spożywania posiłków, bo część chorych, czy niemała część pacjentów z powodu udaru i dysfunkcji, jakie w jego następstwie się pojawiają, może mieć kłopoty z połykaniem, więc ta kwestia usprawniania chorego jest wielokierunkowa i powinna być od jak najwcześniejszego momentu rozpoczęta i kontynuowana, czyli po wyjściu pacjenta z oddziału neurologicznego, idealnym schematem jest kontynuacja i rehabilitacji dalej w oddziale o takim profilu.
Mówi pani, że to jest ideał. A jaka jest praktyka?
Praktyka jest taka, że w naszym województwie według raportu NFZ za 2024 rok, jeżeli mówimy o samych udarach niedokrwiennych, bo udar to nie tylko niedokrwienny, ale udar krwotoczny również. Ale jeżeli chodzi o raport dotyczący udarów niedokrwiennych, 29% pacjentów po udarze trafia do oddziału rehabilitacji w ciągu 14 dni od wystąpienia u nich udaru. 29%. 70% oczywiście tych chorych, którzy kwalifikują się, mogliby dalej tą rehabilitację kontynuować, niestety nie dostępuje takiej możliwości. To jest mało.
Bardzo mało.
To jest około 26%. Mhm. Także ja chciałam powiedzieć, że zachodniopomorskie nie jest takie złe.
Ale mimo wszystko to jest bardzo mało.
Nie ma się czym cieszyć, tak.
Ale to wynika z
organizacji, dostępności miejsc. No to już są takie, to są już tematy systemowe. Także my w województwie naszym mamy do dyspozycji 3 oddziały rehabilitacji. To jest Szpital Boromeusza, to jest oddział rehabilitacji w Stargardzie, Choszczno. Są oczywiście jeszcze też oddziały rehabilitacji, tak jak w Szpitalu Wojewódzkim, ale akurat w ograniczonym dostępie dla przykładowo naszych pacjentów, czyli także to są 3 oddziały.
To jest rzecz.
A zapotrzebowanie jest dużo większe. Są też chorzy, przepraszam, którzy nie muszą być może być stacjonarnie rehabilitowani w oddziale, ale wtedy taki nawet system dziennej rehabilitacji, chociażby gdyby był, no, to nie funkcjonuje w praktyce.
Dlaczego nie funkcjonuje,
A
pani
to nie
doktor?
jest pytanie.
Ja wiem, że nie, ale mimo wszystko sądzę, że mają panie opinię.
To, no wie pani redaktor, no gdybyśmy mogli wyobrazić sobie sytuację idealną oraz nieograniczone środki finansowe, bo to nie ja, ale wszyscy wiemy o tym, że niezależnie ile pieniędzy przeznaczyłoby się na ochronę zdrowia, tyle by się zużyło,
Tak,
bo takie są
a ta
potrzeby.
kołderka jest tak przeciągana troszeczkę
A
w każdą stronę. Tak.
każda grupa chorych potrzebuje tych pieniędzy. Więc no, trudności w dostępie do rehabilitacji wynikają między innymi również z tego braku funduszy.
Przeznaczanych na ochronę
Bo
zdrowia.
tak właśnie, jak mówi pani profesor, no nie każdy chory wymagałby rehabilitacji w warunkach oddziału. Oddział jest sprawą wybitnie kosztowną, prawda? Zatworzenie szpitala, otworzenie oddziału. To jest i media, i takie prozaiczne sprawy, jak wyżywienie tych pacjentów. Natomiast no, dostęp mógłby być również do rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych, takiej pilnej, bo chory z udarem nie może czekać w kolejce pół roku czy rok na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych. Więc no, tu można by było zrobić wiele, ale no, zapewne to są koszta.
No tak, natomiast czy jeśli taki chory, który potrzebuje tej rehabilitacji i to jak najszybciej, o której tutaj panie obie mówiły, panie doktor, no nie otrzymuje takiej możliwości, niezależnie od formy, to czy może sobie sam pomóc? To znaczy, nie wiem, rodzina, środowisko, w jakiś sposób ćwiczyć, gdzie można znaleźć tego rodzaju informacje?
My wydajemy skierowania pacjentom, staramy się wydać skierowanie, właściwie może nawet nie staramy. Każdemu choremu, którego uważamy za pacjenta, który powinien być rehabilitowany, no bo nie 100% chorych po udarze, na szczęście, to też jest dobra wiadomość, wymaga
Tak, to
rehabilitacji.
też jest dobra wiadomość.
Tak, są pacjenci, którzy mają udar niedokrwienny odwracalny i właściwie wychodzą z deficytem praktycznie dla nich nieodczuwalnym, śladowym lub niewielkim. Ale wszyscy, którzy w naszej ocenie, lekarzy prowadzących w oddziale neurologii, wymagają rehabilitacji, takie skierowanie otrzymują. Czy na rehabilitację w warunkach domowych, czy w warunkach ambulatoryjnych, czy w warunkach stacjonarnych, szpitalnych. I rzeczywiście jest tak, że zgodnie z wymogami NFZ-u ci pacjenci są pierwsi w kolejce. Są pierwsi przyjmowani do szpitali, pierwsi traktowani w poradniach rehabilitacyjnych i do rehabilitacji w warunkach domowych. Ale to ciągle jest jeszcze za mało, no, bo jest mało fizjoterapeutów, jest mało poradni rehabilitacyjnych, bo powinniśmy jednak ten nacisk na to leczenie przenosić na dom, na ambulatorium, bo to są o wiele zdrowsze warunki dla chorego niż przebywanie w kolejnym środowisku szpitalnym.
Na pewno jeszcze w dodatku liczy się tutaj poczucie bezpieczeństwa. Dom tworzy przeważnie, ale jednak zakładamy, że dom jest tą przestrzenią bezpieczną, w której każdy z nas się dobrze czuje, a człowiek, który gdzieś doznał takiego jednak szoku dla całego organizmu, to myślę, że tutaj ta przestrzeń jest tą przestrzenią, która mogłaby mu pomóc i tamto prowadzenie tej rehabilitacji. A czy rehabilitacja po udarze pozwala całkowicie powrócić do zdrowia? Pewnie też to różnie bywa.
No, oczywiście, że różnie. No, w znakomitej większości tak. Ale 30% osób po udarze no, pozostaje niestety osobami w różnym stopniu niepełnosprawności, takiej istotnej, że przynajmniej 30%. Natomiast no, jest duża grupa chorych, którzy wychodzą z udaru z niewielkim szwankiem, ale żebyśmy też nie lekceważyli schorzenia. Żebyśmy teraz nie były takie zadowolone, że prawie każdy zdrowieje. No niestety, aż tak nie jest. To wszystko zależy, bo też zależy, czy udar trafia się u osoby do tej pory zdrowej, dobrze się prowadzącej, kontrolującej swoje czynniki ryzyka. To taka osoba ma większe szanse na wyzdrowienie z udaru. Czy też trafia na osobę otyłą, zaniedbaną, z nadciśnieniem, z nieleczoną cukrzycą, z chorobami serca. Taka osoba ma znacznie mniejsze szanse na powrót do zdrowia po udarze. I też oczywiście, w jakim stanie był mózg, zanim się wydarzył udar. Jeżeli to jest kolejne zdarzenie naczyniowe, kolejny udar, no to szanse za każdym razem są coraz mniejsze powrotu do zdrowia i do sprawności.
Chciałabym jeszcze powrócić do w ogóle kwestii udaru. Pani doktor, zwracam się teraz do doktor habilitowanej Marty Masztalewicz, bo tutaj była mowa o tych czynnikach ryzyka, o otyłości, o cukrzycy, o nadciśnieniu, takich uciechach, że tak powiem, jak alkohol czy palenie papierosów, które niestety są szkodliwe. Ale czy zdarzają się takie przypadki, kiedy tak naprawdę po jakiejś takiej analizie tego, jak dany pacjent wcześniej sobie żył, dochodzą lekarze do wniosku, że nie wiadomo, dlaczego się to przydarzyło?
Zdarzają się i to jest nawet w zależności od statystyk, od opracowań, od 20 do 45% przypadków, kiedy mimo wszelakich prób nie udaje nam się ustalić przyczyny, czy też jednoznacznie je ustalić. Czyli takich sytuacji, gdzie my zupełnie nie wiemy, nie umiemy określić żadnego czynnika ryzyka konkretnego, no to jest około 25%. Pozostałe do 20% to takie sytuacje, gdzie nakłada się ich kilka. Czyli około 25% nie udaje nam się określić tych czynników w ramach hospitalizacji i diagnostyki, jaką prowadzimy w oddziale. I duża część w tych przypadkach, jak się okazuje w późniejszej obserwacji, to duża część tych chorych okazuje się, że ma jednak migotanie przedsionków, którego po prostu ono potrafi być napadowe, czyli nie utrwalone, to są zaburzenia rytmu. I nie zostaje uchwycone w tym okresie, kiedy pacjent jest w szpitalu czy przy zachorowaniu. Także tak to wygląda.
Mm-hmm. Czy takie przypadki, kiedy właśnie trudno jest powiedzieć, czy nie można wręcz powiedzieć, dlaczego to się zdarzyło, to są dla lekarzy niepokojące?
Znaczy, no chcielibyśmy
wiedzieć dlaczego,
wiedzieć,
prawda?
Bo jeżeli chodzi o dobranie leczenia, ponieważ zapobieganiu kolejnemu udarowi, bo już wystąpienie udaru, że to jest dodatkowy element zwiększający ryzyko, że on się może powtórzyć, niezależnie od tych czynników, o których mówiliśmy. I każdy pacjent po udarze bezwzględnie ma leczenie, które ksiemko profilaktykę wtórną. I w leczeniu takim bardziej swoistym stosujemy na przykład leki przeciwkrzepliwe rozrzedzające krew w przypadku migotania przedsionków, czy też innych zwykle chorób serca, które sprzyjają powstawaniu skrzeplin w sercu, które mogą odrywać się i prądem krwi docierać do mózgu i blokować tętnicę. I to są te leki rozrzedzające krew. Wówczas są podstawą w tej profilaktyce. Albo leki przeciwpłytkowe, taki odpowiednik aspiryny, którą znamy. I teraz określenie tej etiologii, czy jest to taka etiologia bardziej związana z miażdżycą, czy też związana z tymi zaburzeniami rytmu, rzutuje na to, który z tych leków, czy przeciwkrzepliwy, czy przeciwpłytkowy, podamy pacjentowi. A właściwe dobranie tego leku do etiologii zwiększa szanse na skuteczne
Wyleczenie.
Skuteczne
Czy leczenie.
zapobieganie. Więc to jest taki element, który no, my chcielibyśmy wiedzieć, być pewni, że tak, nasza diagnoza, badania, które wykonaliśmy, pozwoliły nam tą etiologię określić i wiemy, jak tych pacjentów jak bardziej swoiście leczyć, niezależnie od leczenia nadciśnienia, cukrzycy, czy cholesterolu, czy tych innych czynników, o których była mowa.
Pani doktor, pani konsultant, dobrze jest, żeby tego rodzaju choroby miały ludzkie twarze. To znaczy, mam tutaj na myśli historię konkretnej osoby. Czy wśród pacjentów ma pani taką osobę, którą pani po prostu podziwia? Za właśnie ten hart ducha i determinację powrotu do zdrowia.
Pani redaktor, my hospitalizujemy tylu chorych z udarem, że praktycznie powiedziałabym, że w każdym tygodniu mamy swojego bohatera na oddziale. W każdym tygodniu zdarza się taki chory, który potrafi nas wszystkich zadziwić tym, jak przebiega u niego proces leczenia, zarówno tej ostrej fazy, jak przebiegła trombektomia, tromboliza, jak potem pacjent ćwiczy z rehabilitantem, jak szybko wraca do zdrowia. Także my takich bohaterów to widzimy co tydzień. W każdym tygodniu przynajmniej jeden.
A pani doktor habilitowana Marta Masztalewicz ma kogoś takiego konkretnego?
My pracujemy razem na tym samym
tak,
oddziale.
Tak, wiem.
I potwierdzam, że tak jest. To na pewno, tak jak w każdej chorobie, nastawienie pacjenta ma duże znaczenie i chorzy, którzy się nie poddają, którzy chcą. Czasami ta wola to też nie zależy od tego, że po prostu mi się nie chce, tylko wynika z uszkodzeń związanych z udarem, że pacjent jest adynamiczny, nie podejmuje współpracy, jest bezwolny. Ale są też sytuacje związane oczywiście z charakterem, gdzie w sytuacji takiej kryzysowej poddają się osoby i nie walczą. Więc ten element chęci, żeby było lepiej, pracy nad tym, na pewno jest bardzo ważny. I tak jak powiedziała pani doktor Bajer-Czajkowska, przepraszam, pani doktor Bajer-Czajkowska, to nie jest jednostkowa sytuacja. Takich
bohaterów
takich
macie.
Tak.
Wielu.
My hospitalizujemy ponad 1000 chorych z udarem rocznie.
Tak, to robi wrażenie. Na koniec zasada czas. C, ciężka ręka. Z, zaburzenia mowy. A, asymetria twarzy. S, słabe widzenie. Czas natychmiast wezwać pomoc. Numer 112. Doktor habilitowana Marta Masztalewicz, kierownik Kliniki Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
I doktor nauk medycznych Anna Bajer-Czajkowska, neurolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.